Dziś będzie o długoterminowej przyszłości silników w Formule 1, o bardzo ambitnym wyzwaniu Walteriego Bottasa, wyzwaniu, które nie jest związane z Formułą 1. Będzie też o oblanym teście zderzeniowym Red Bulla, bo potwierdził to sam Helmut Marko. Zapraszam Was na kolejny, ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Witam Was, kochani widzowie, po króciutkiej przerwie. Ja już zresetowany, z wyczyszczoną głową. Byłem w takim zahibernowaniu, jeśli chodzi o wiadomości ze świata Formuły 1, bo niczego zupełnie nie czytałem, nie dotykałem praktycznie mediów społecznościowych, więc musiałem trochę nadrobić przed tym odcinkiem, ale już jestem, wracam. Najbliższe pewnie dwa tygodnie to będą odcinki, podejrzewam, raz w tygodniu, chyba że wydarzy się coś bardzo ciekawego, co będzie wymagało jeszcze dodatkowego odcinka. No a później już w lutym będziemy powoli wracać do tego systemu dwóch odcinków w tygodniu, no bo wtedy też zaczną się już prezentacje nowych samochodów, nowych malowań. No i właśnie od tego też ten odcinek zaczynam. Wpiszcie sobie w kalendarz, bo mamy potwierdzoną kolejną prezentację zespołu. 12 dzień lutego, Aston Martin. Wtedy pokaże swój nowy samochód, czyli mamy potwierdzone już cztery daty. 5 lutego Sauber i Williams, 12 lutego Aston Martin, a 13 Ferrari. A ja teraz przechodzę do wątku związanego z silnikami w Formule 1, a w zasadzie do przyszłości tychże silników. W 2026 roku będziemy mieli nowe motory w F1, silniki, które dalej będą miały tę jednostkę spalinową 1.6 Turbo V6, no ale będzie też zwiększony jakby udział w mocy tego układu elektrycznego. 50-50 to ma się rozkładać. No ale co dalej z Formułą 1? Jak to będzie wyglądało za kolejne może 10 lat? No bo przypomnę, że te jednostki hybrydowe wchodziły, te ostatnie, które są cały czas w Formule 1 używane, wchodziły do użytku w roku 2014, więc no może taki interwał 10 lat mniej więcej będzie też zachowany i wtedy też poznamy kolejne nowe jednostki w 2035, 37 czy 8. No i co wtedy? Bo pojawiają się czasami głosy, czy Formuła 1 będzie elektryczna, czy będzie na wodór, czy będzie cały czas hybrydowa, a może paliwa syntetyczne. Wypowiedział się w tej sprawie ostatnio Nicolas Tombazis, czyli człowiek, który w FIA jest odpowiedzialny za cały dział tych pojazdów jednomiejscowych, czyli także oczywiście za Formułę 1. No i powiedział, że wiemy, co się będzie działo oczywiście w roku 2026, ale co dalej? No, cały czas toczą się dyskusje, powiedział to w portalu motorsport.com. Jest wiele opcji, które mamy na stole. Może to będą syntetyczne, bardziej zrównoważone paliwa. Może to będzie wodór, nad którym teraz całkiem sporo pracujemy razem z FIA, a może będzie to bardziej zwrócenie się w stronę energii elektrycznej. Wszystko zależy od producentów. Tak naprawdę na to zwrócił uwagę Nicolas Tombazis. Powiedział, że żeby no zachować jakby wysoki status Formuły 1, potrzebni są producenci. No i Formuła 1 musi mieć jakieś powiązanie z tym, co jeździ na drogach, tak żeby producenci poprzez Formułę 1 mogli się reklamować. No teraz ten układ hybrydowy i generalnie takie dążenie Formuły 1 do bycia sportem bardziej ekologicznym, w cudzysłowie, to oczywiście producentom bardziej pasuje. No ale jeśli ci czołowi producenci europejscy będą i nie tylko skupieni tylko na samochodach elektrycznych od 2035 roku, no to czy dalej będą chcieli mieć hybrydową Formułę 1, czy będą woleli mieć jakąś inną? Nie wiadomo tego na ten moment, bo też nie wiadomo zupełnie, w którą stronę to wszystko pójdzie. Już jakiś czas temu mówiłem Wam, że no oczywiście teraz zapowiedzi są takie, że idziemy totalnie w stronę elektryków, ale to też nie jest tak w 100% jasne, co będzie się działo za 10 lat. Ostatnio taka wypowiedź Carlosa Tavareza, czyli dyrektora zarządzającego koncernu Stellantis, tam mamy Fiata, Opla, Peugeota, Citroena, między innymi wypowiedź zacytowana przez Autokult. Dogmatyczne podejście spotyka się z rzeczywistością. Takie mądre zdanie na początek. Klienci nie będą w stanie kupić samochodu, jeśli nie jest przystępny cenowo. Teraz zaczyna się prawdziwa rywalizacja pomiędzy ogniwami wodorowymi, elektrykami, silnikami spalinowymi na wodór, a nawet syntetycznym paliwem. Zobaczymy za kilka lat, co jest najlepszym rozwiązaniem dla obywateli, stwierdził dyrektor zarządzający Stellantisem. No właśnie, nie wiemy tak naprawdę na 100%, w którą stronę pójdzie motoryzacja, więc na 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co będzie z F1. Moim zdaniem na ten moment jedynie jest pewne to, że Formuła 1 nie pójdzie w stronę w pełni silników elektrycznych, jeśli to by oznaczało spadek widowiska, jeśli to by oznaczało widowisko na poziomie obecnej Formuły E, bo popularność Formuły E pokazuje, że Formuła 1 nie może iść tą drogą, bo po prostu nie będzie interesującym tak bardzo ludzi sportem, jakim jest teraz. Jeśli przez te 10 lat technologia elektryczna w samochodach tak się rozwinie, że może będzie możliwe przejechanie takiego dystansu pełnego Grand Prix z tak dużą mocą, że te samochody będą mogły być tak szybkie, jak są teraz. Jeśli w jakiś sposób dodamy do tego jeszcze jakoś dźwięk, bo bez dźwięku sobie tego zupełnie nie wyobrażam, przynajmniej ja, no to może, ale na ten moment wiele opcji jest możliwych. No i też przypominam ostatnią wypowiedź Stefano Domenica Lego, który w tym roku powiedział na łamach chyba jednej z włoskich gazet, że Formuła 1 nigdy nie będzie elektryczna. Ale czy Stefano Domenicali zawsze będzie szefem Formuły 1? No to też akurat nie jest pewne, a nawet na pewno tak nie będzie, bo kiedyś zostanie zmieniony. Ale trzymajmy się tego, przynajmniej ja nie chciałbym, żeby Formuła 1 w pełni była elektryczna, gdybyśmy mieli zostać pozbawieni tego dźwięku. Na razie, tak jak mówi Nicolas Tombazis, wszystkie opcje są na stole. Bardzo to jest ciekawy temat, w którą stronę to pójdzie, zarówno jeśli chodzi o Formułę 1, jak i o cały świat motoryzacyjny. A ze światem kolarstwa bardzo mocno związany jest Valtteri Bottas. To zapewne wiecie. Valtteri to człowiek, który te dwa kółka bardzo pokochał. Pokochał jazdę na szutrze. Wiele zawodów już w tej dyscyplinie zaliczył. No i ostatnio wystąpił, słuchajcie, w podcaście kolarskim o nazwie Bobby and Jens. I w tymże podcaście powiedział, że Formuła 1 to priorytet, ale drugim ukochanym sportem moim jest kolarstwo. Planuję wystartować w większej liczbie zawodów w tym roku. Spróbuję, uwaga, zakwalifikować się do Mistrzostw Świata w kolarstwie na szutrze w 2024 roku. To jest mój cel. Bardzo ambitny cel. Zerknąłem sobie w kalendarz. Te Mistrzostwa Świata w Belgii odbędą się 5-6 października. Nie pokrywają się szczęśliwie z wyścigiem Formuły 1, więc Bottas może tam pojechać. Żeby się zakwalifikować, musi być w 25% stawki, jakby musi być w grupie 25% najlepszych zawodników w swojej grupie wiekowej. No i jest trochę zawodów, w których Bottas może wystartować od stycznia do września, do października, żeby te punkty zebrać. Są zawody, słuchajcie, w ogóle w Świeradowie Zdroju w Polsce, ale niestety pokrywają się z wyścigiem na Węgrzech. Szkoda, bo może byłaby okazja Valtteriemu na rowerze pokibicować w Polsce. W każdym razie trzymam kciuki za Valtteriego. Zobaczcie, jak jest zawzięty. Powiedział, że w ogóle nie przejmuje się tym, że może wystąpić jakaś kontuzja na miejscu Zaubera łamanego na Stake F1 Team, bym się mocno tym jednak martwił, bo to natężenie startu Valtteriego jest duża, kontuzjogenność takiego sportu też jest na całkiem wysokim poziomie, no ale taki sobie zapis w umowie wywalczył Bottas, więc może startować. Trzymamy kciuki, jeśli by się udało, no to naprawdę czapki z głów wystartować i w Mistrzostwach Świata Formuły 1, i w Mistrzostwach Świata w kolarstwie. Wow! A jeśli już poruszyłem temat Zaubera, temat ekipy, która w zeszłym roku jeździła pod nazwą Alfa Romeo, w tym roku miała jeździć, w 2024 roku, ostatnio Wam mówiłem, miała jeździć pod nazwą Stake F1 Team Kick Zauber, no to teraz tylko takie uzupełnienie, jeśli ktoś też był zahibernowany przez te pierwsze dni stycznia, tak jak ja, no to w każdym razie ta nazwa nowa Stake F1 Team Kick Zauber już nie jest aktualna. Ostatecznie ten zespół będzie się nazywać Stake F1 Team, czyli nie będzie Zaubera w nazwie. No i jestem ciekaw, jak będziemy o tej ekipie mówić. Czy będziemy mówić ekipa Stake po prostu, czy Zauber? Wydaje mi się, że chyba ekipa Stake, no bo nie ma tutaj w ogóle z tego Zaubera w nazwie, choć tak naprawdę no jest to Zauber, ale mówiliśmy Alfa Romeo, będziemy chyba mówić Stake. Jestem ciekaw, jak Wy do tego podchodzicie. No w każdym razie wyszło na lepsze, bo to jest po prostu krótsza, bardziej sympatyczna nazwa. No a Stake to ta firma odpowiadająca za możliwość robienia różnych takich rzeczy związanych z hazardem przez internet. Taka platforma po prostu do nie tylko do obstawiania, ale też po prostu do takie internetowe kasyno założone przez Australijczyka, w ogóle miliarder, bardzo młody człowiek, chyba przed 30, no i teraz jest głównym sponsorem zespołu Formuły 1. A teraz krótka informacja na temat ścigania wirtualnego, bo jeśli tęsknicie, słuchajcie, za ściganiem, jeśli tęsknicie za aksamitnymi głosami Michała Gąsiarowskiego, Mikołaja Sokoła, to jest szansa, żeby te głosy usłyszeć w najbliższą środę, godzina 20 w Motowizji i na YouTubie Ragnar Simulator. Będzie, słuchajcie, ostatnia już runda Porsche Esport Sprint Challenge Poland. To są rozgrywki na bardzo, bardzo wysokim poziomie, w których pula nagród naprawdę jest potężna. Zawodnicy walczą o niezłe sumki. No i słuchajcie, ostatnia runda na torze Monza. Mamy zawodników ze światowej czołówki, mamy zawsze cudowne ściganie, walkę w bok, dużo dramatów, czasami jakieś kontrowersje, no i po prostu naprawdę ściganie na setne części sekundy. No i będzie to właśnie walka o tytuł. W generalce ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Jerzy Glac na ten moment liderem, no ale spokojny przecież być nie może. Więc słuchajcie, środa, godzina 20, będzie też studio, które ja będę miał przyjemność poprowadzić, więc jeśli jesteście stęsknieni za rywalizacją, to włączcie właśnie o 20 Motowizję albo Ragnar Simulator kanał na YouTubie. Do zobaczenia, mam nadzieję, będzie to naprawdę dobre ściganie. A teraz przechodzę do kolejnych jeszcze informacji. Wpadł mi, słuchajcie, w ręce bardzo ciekawy artykuł na stronie BBC na temat Franza Tosta. Polecam Wam w ogóle ten artykuł. Franz Tost ciekawie opowiada o swoich początkach w Formule 1, o swoich kontaktach z Dietrichem Mateschitzem, w zasadzie o początkach w rodzinie Red Bulla. No i bardzo ciekawie opowiedział też o początkach Maxa Verstappena w Formule 1. Przypomnę, Max w tejże Formule 1 debiutował, mając 17 lat. No i Franz Tost wspomina jeszcze moment sprzed tego debiutu wyścigu. Powiedział, że pamiętam Maxa, który testował na torze Nürburgring w Niemczech. Miał wtedy 16 lat. Było mokro, a Max był sekundę, w zasadzie półtorej sekundy, a czasami nawet 2 sekundy szybszy niż jakikolwiek inny zawodnik wtedy na torze. Powiedziałem innym zawodnikom, oddajcie lepiej swoje licencje, bo jedynym prawdziwym zawodnikiem w tym teście jest Max Verstappen. I już w trakcie tego pierwszego testu byłem naprawdę bardzo poruszony i bardzo Max mi zaimponował tym, jak szybko był w stanie zaadaptować się do tej prędkości i hamulców. Normalnie kierowca potrzebuje, uwaga, słuchajcie, 100-150 km, żeby się przyzwyczaić do tej niezwykłej mocy, jaki ma samochód z Formuły 1, jeśli chodzi o przyspieszanie, ale też ile siły trzeba włożyć w hamowanie i jak to trzeba wyczuć. A Franz Tost powiedział, że Max Verstappen naprawdę od pierwszego kółka wydawał się być zawodnikiem, który już ze wszystkim jest zaznajomiony i po prostu idzie mu świetnie. Więc takie podkreślenie tego, jak Max w wieku, słuchajcie, 16 lat prezentował się za kierownicą samochodu Formuły 1, to tak woli przypomnienia tym, którzy może nie od początku tę karierę Maxa śledzili. Odsyłam Was do tego artykułu. Tam ciekawie też Franz Tost opowiadał o rodzinnej atmosferze w ekipie Toro Rosso, że gdy przyszedł do tej ekipy po pracy wcześniej w Jordanie, w Williamsie, powiedział, że nie możemy traktować naszych gości, naszych sponsorów tak, jak traktowano w tamtych ekipach. Musimy być bardzo otwarci, musimy być bardzo przyjaźni, musimy zrobić specjalne pomieszczenia dla tych gości na eventach. No i Franz Tost powiedział, że to była jedna z rzeczy, którą chciał zmienić w Toro Rosso po przyjściu i powiedział, że później właśnie w ogóle w całej tej ekipie była niesamowicie przyjacielska i taka rodzinna atmosfera. Tak jest do dzisiaj, tak jest ponoć do dzisiaj zdaniem Franza Tosta. Ci ludzie z zespołu spotykają się na wspólnych obiadkach po pracy i naprawdę jest to z jego zdaniem sytuacja dosyć wyjątkowa jak na świat Formuły 1. Kończąc wątek Franza Tosta i przechodząc jeszcze do tych testów zderzeniowych Red Bulla, Franz Tost zapytany został też ostatnio przez telewizję Sky chyba, czy mógłby być ekspertem telewizyjnym właśnie po swojej karierze jako szef zespołu. No i Franz Tost powiedział jasno, nie mógłbym być, bo po prostu mam tak mocne opinie, że ludzie nie byliby w stanie ich po prostu przeżyć. Ralf Schumacher, który ma mocno niewyparzony język, zdaniem niektórych jest zbyt kontrowersyjny, a ja byłbym jeszcze bardziej ekstremalny niż Ralf Schumacher. Ja mogę tylko powiedzieć, że wielka szkoda, bo gdybyśmy mieli takiego Franza Tosta komentującego ostro rzeczywistość, jako człowiek, który jednak sporo lat w Formule 1 spędził i to w tych naprawdę niedawnych czasach, byłoby to coś fajnego. Może jeszcze da się go namówić. A na koniec jeszcze słówko o testach zderzeniowych. Przypominam, każda ekipa przed każdym kolejnym sezonem wykonuje takie testy swojej konstrukcji pod okiem FIA. No i wszystkie samochody takie testy po prostu muszą przejść, zaliczyć, żeby były dopuszczone do startu. No i zwykle w okolicach stycznia, czasami końcówka grudnia, pojawiają się takie złowieszczo brzmiące nagłówki. ekipa X nie przeszła testów zderzeniowych. Poważny problem, wielki problem, co dalej, czy zdążą, czy nie zdążą. Tak, mamy też w tym roku z Red Bullem. Takie informacje nieoficjalne pojawiły się już jakiś czas temu, że Red Bull tego testu nie przeszedł. Zapytany został o to Helmut Marko w rozmowie z F1 Insider i powiedział, że słuchajcie, no potwierdzam, że nie przeszliśmy, ale to jest jakieś niedorzeczne takie zamartwianie się tą sytuacją, bo gdybyśmy przeszli ten pierwszy już test zderzeniowy, to tak naprawdę wtedy mielibyśmy problem. Oznaczałoby to, że nie wykonaliśmy dobrej roboty. Tak powiedział Helmut Marko, podkreślając, że oni po prostu tak mocno naciskają, jeśli chodzi o konstrukcję tego samochodu, no, że może się przydarzyć, że ta pierwsza konstrukcja takiego testu nie przejdzie. Trochę ją wzmocnią, trochę dodadzą być może gramów w jednym czy drugim obszarze, no i taki test przejdą i dla Helmuta Marko to w ogóle jakieś zmartwienie nie jest. Dla Was, jeśli jesteście kibicami Red Bulla, to też być nie powinno, bo to jest sytuacja zupełnie normalna i rok po roku takie historie się powtarzają i wcale nie zawsze to musi oznaczać. W większości przypadków to nie oznacza, że nagle ekipa jest jakoś dużo przez to opóźniona w rozwoju, jeśli chodzi o nowy samochód, czy jest po prostu jakoś mocno do tyłu. Nie, spokojnie, takie rzeczy się dzieją. Jednocześnie pojawiły się też informacje, że Ferrari, jak i Aston Martin miały swoje testy zderzeniowe już przejść. Więc kibice Red Bulla, nie martwcie się, nie martwcie się też kibice ósmego biegu. Wracam w przyszłym tygodniu, chyba że jakaś tutaj niesamowita rzecz wypali jeszcze w tym obecnym tygodniu. Wracamy, czekamy na testy, czekamy na nowy start, na start nowego sezonu. To już naprawdę coraz bliżej. A tymczasem dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.